Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nasze działania mieszczą się w ważnej inicjatywie przejścia od papierowej do cyfrowej Polski, powiedziała szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska. W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w poniedziałek odbyło się spotkanie w sprawie możliwości potwierdzenia profilu zaufanego przez serwisy bankowe. Udział w nim wzięli m.in. minister Streżyńska i wicepremier Morawiecki. Minister Anna Streżyńska powiedziała, że pierwszym bankiem, który przeszedł specjalne testy bezpieczeństwa i umożliwia założenie profilu zaufanego za pośrednictwem swoich systemów, jest PKO BP,
które przeszło testy niezbędne do potwierdzenia wiarygodności i bezpieczeństwa tego rozwiązania. 17 innych podmiotów jest w trakcie testów. Mamy nadzieję, że sukcesywnie w najbliższych tygodniach będą dołączały, a wraz z nim będą otwierane możliwości dla klientów tych banków. Ogłaszamy także w najbliższych dniach konkurs na nową nazwę profilu zaufanego, ponieważ nazwa ta jest wyjątkowo nieszczęśliwa. W większości przypadków nikt nie wie, o co chodzi.
Z kolei wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie otwarcie naszej administracji na obywatela za pośrednictwem biznesu jest też dowodem na to, że ufamy biznesowi.
Chcemy, żeby we wzajemnym zaufaniu budować najlepsze rozwiązania możliwe dla obywatela. Człowiek, zwyczajny człowiek, który rzeczywiście, tak jak tutaj na tym krótkim filmiku było pokazane, szkoda, żeby tracił czas na takie zbędne czynności, jest dla nas najważniejszy. Szanowni Państwo, tym samym tutaj takim otwarciem na biznes i udostępnieniem bardzo wielu usług pokazujemy, że nie chcemy być taką władzą z kości słoniowej, gdzieś tam wieży zamkniętą, prawda, tylko jak najbardziej otwartą na potrzeby ludzi.
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Posługując się nim, można drogą elektroniczną złożyć wniosek, na przykład o wydanie dowodu osobistego, bez konieczności wychodzenia z domu. Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie przestrzega prawa, powiedział poseł PiSu Stanisław Piotrowicz. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości odniósł się do gdańskich obchodów 30-lecia Trybunału. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio. Głównym punktem uroczystości była konferencja pod hasłem Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych. Poseł Piotrowicz zwraca uwagę, że Trybunał Konstytucyjny obecnie uzurpuje sobie prawo do bycia ponad wszystkimi władzami.
Ponad władzą wykonawczą, ponad władzą ustawodawczą i mimo iż powołuje się na konstytucyjną zasadę podziału władz, to tego podziału nie przestrzega. Podejmuje próby ingerowania na przykład w pracę parlamentu. Prezes Rzepliński stał się czołowym politykiem opozycji. Nie ulega już najmniejszej wątpliwości, nawet jeżeli popatrzymy, kto gromadzi się dzisiaj w Gdańsku, że zarówno opozycja, jak i Trybunał Konstytucyjny to jedność myśli ideologicznej, to wspólne dążenia polityczne.
Tymczasem Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła w poniedziałek pracę nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rozwiązania zawarte w projekcie krytykuje cała opozycja, podnosząc, że jest to kolejna próba rozpętania wojny wokół Trybunału Konstytucyjnego. Projekt wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału i generalną barierę wieku 70 lat do orzekania w Trybunale. We wtorek Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się prezydenckimi propozycjami dotyczącymi obniżenia wieku emerytalnego. Komisja ma rozpatrzyć sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji w tej sprawie. Prezydencki projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Premier Beata Szydło kilka dni temu na naszej antenie zapewniła, że ustawa dotycząca wieku emerytalnego zostanie uchwalona do końca tego roku. Szefowa polskiego rządu dodała, że choć kwestia dotycząca obniżenia wieku emerytalnego budzi emocje, to rząd będzie realizował złożone deklaracje.
Bo oczywiście dyskusja nad obniżeniem wieku emerytalnego budzi emocje, ona jest bardzo żywa, ale Polacy na to oczekują. Ja też chcę przypomnieć, że podwyższenie wieku emerytalnego zostało wprowadzone przez rząd Platformy i PSL-u bez konsultacji społecznych, bez jakichkolwiek dyskusji i debat. Był projekt obywatelski ustawy proponujący powrót do poprzedniego wieku od odrzucony przez poprzednią ekipę rządzącą. Więc Polacy chcą, żeby wrócić do poprzedniego wieku emerytalnego. Ale my też oczywiście musimy zdawać sobie z tego sprawę, że są określone warunki ekonomiczne i to musimy też brać pod uwagę możliwości budżetu państwa.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny ma zacząć obowiązywać od jesieni 2017 roku. Obecnie decyzją rządu PO-PSL wiek przejścia na emeryturę jest stopniowo podwyższany do 67 lat. W 2020 roku mają go osiągnąć mężczyźni, a w 2040 kobiety. Wpłynęły oferty dotyczące przetargu na samoloty dla VIP-ów. Dwie z nich dotyczą przetargu na małe samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie. Chętne do dostarczenia maszyn są firmy z USA i Francji, które zaproponowały 16-miejscowe samoloty G550 oraz Falcon. Poza tym Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że wpłynęły 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę średnich samolotów dla VIP-ów. Propozycje złożyły firmy z Czech, Niemiec, Polski oraz Słowacji. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że posiadanie przez polski rząd własnych samolotów do przewozu VIP-ów jest koniecznością.
Polska musi mieć samoloty. Polska nie jest jakimś zawiedzonym państewkiem i nasi przedstawiciele często przewożą ze sobą niejawne informacje w teczkach. No to jest rzecz nie do pomyślenia. Bardzo się cieszę, że to idzie tak szybko. Mam nadzieję, że przetarg zostanie przeprowadzony sprawnie, zgodnie z harmonogramem. Można tak ważną sprawę zrealizować w ciągu stosunkowo krótkiego czasu. Tylko trzeba chcieć. W 2007 roku był prawie gotowy przetarg na dostarczenie samolotów dla VIP-ów. Gdyby to Platforma kontynuowała, nie zerwała, to pewnie by nie doszło do tragedii smoleńskiej.
O rozpisaniu zapowiedzianych w połowie roku przetargów na samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało pod koniec sierpnia. Dwa małe samoloty resort obrony chce otrzymać do listopada przyszłego roku. Drugi przetarg dotyczy średnich maszyn. Mają to być 2 nowe samoloty i 1 używany. Mają one trafić do Polski najpóźniej w 2021 roku. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejny po działającym już pakiecie paliwowym program mający zniwelować nieprawidłowości na rynku paliw. Wprowadzenie pakietu przewozowego od 1 stycznia przyszłego roku zapowiedział na konferencji prasowej wiceminister finansów Wiesław Jasiński, generalny inspektor kontroli skarbowej.
Celem zmian w prawie ma być ograniczenie szarej i czarnej strefy w branży paliwowej. Pakiet przewozowy to ustawa o rejestracji i monitorowaniu przewozu drogowego, przede wszystkim paliw, na terytorium Polski. Resort chce stworzyć na podstawie tej ustawy system kontroli przewozu towarów, który będzie obejmował rejestr przewożonych towarów oraz system łączności ruchomej. Pozwoli to na bardziej efektywne zwalczanie m.in. zorganizowanych grup przestępczych, wskazuje wiceminister Wiesław Jasiński.
Rejestracja będzie odbywała się przez przewoźników, na przykład z smartfonów. Określony jest zakres tej rejestracji w projekcie ustawy. Oczywiście będzie to wsparte kontrolą stanu faktycznego. W tym momencie w sposób istotny wzbogacimy dopływ informacji nam potrzebnych do reakcji. Myślę tutaj o kontroli.
Ministerstwo Finansów przedstawiło też dane dotyczące skutków obowiązującego od 1 sierpnia tak zwanego pakietu paliwowego. Wynika z nich, że niespełna 2 miesiące po wejściu w życie pakietu o 14% wzrósł legalny popyt na paliwa silnikowe, co przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Najprawdopodobniej w listopadzie zakończą się rozmowy PZU z UniCredit w sprawie zakupu akcji Pekao S.A., poinformował jeden z dzienników. Obecnie konsorcjum, w skład którego wchodzi PZU wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, prowadzi negocjacje w tej sprawie. Tymczasem według nowojorskiej gazety The Wall Street Journal strona polska i włoska już uzgodniły kluczowe warunki umowy. Według gazety niemal 30% pakiet akcji Pekao kosztowałby 11 miliardów złotych. Polska prasa donosi jednak, że PZU pozyska 33% akcji. To oznacza, że cena za akcję wyniosłaby około 127 zł. Poseł Janusz Szewczak, ekonomista, mówi, mówi, że repolonizacja jest ważna i potrzebna, jednak trzeba rozważnie ją przeprowadzić.
Przez te blisko 16 lat Włosi zarobili około 20 miliardów złotych na czysto na tym banku, a my mamy jeszcze teraz za odkupienie zapłacić 13 do nawet 14 miliardów złotych, bo takie pojawiały się żądania ze strony włoskiej. 40 miliardów złotych zyskaliby Włosi, a banku, który kupili od nas za 4 miliardy złotych. Chyba nie trzeba nic tłumaczyć. Natomiast Włosi są UniCredit, właściciel włoski Pekao S.A. są na tak zwanym musiku. Są w dramatycznej sytuacji finansowej, muszą zdobyć szybko kilkanaście miliardów euro i nie ma się co w związku z tym tak bardzo śpieszyć. Śpieszyć to się trzeba przy łapaniu ceł, a nie przy kupowaniu banku.
UniCredit jest właścicielem 40% akcji Pekao. Jeśli transakcja z PZU zakończyłaby się sukcesem, Włochom pozostałaby kilkuprocentowa własność. W okolicy Mosulu toczy się gra o kształt polityczny północnego Iraku, ocenia politolog dr Łukasz Fyderek. Tysiące kurdyjskich bojowników posuwają się naprzód w kierunku wsi kontrolowanych przez dżihadystów na wschód od Mosulu. To część ofensywy na szeroką skalę w celu wyzwolenia tego miasta z rąk bojowników Państwa Islamskiego. W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Iraku Haider al-Adabi ogłosił początek działań, które mają na celu przejęcie ostatniego wielkiego bastionu Państwa Islamskiego w Iraku. Doktor Fyderek, politolog specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej, zwraca uwagę, że na razie nie jest jasna przyszłość Mosulu po jego wyzwoleniu.
Większość aktorów politycznych, czy to sunnickich w samym Mosulu, czy chrześcijańskich i jazyckich w okolicy Mosulu, te wszystkie grupy są bardzo nieufne wobec państwa irackiego. I po wyzwoleniu spod władzy Państwa Islamskiego, oni planują jakąś formę autonomii, bardzo daleko idącej autonomii, bądź nawet konfederalizacji Iraku, takiej fragmentacji Iraku. Więc to, co się wydarzy po wyzwoleniu Mosulu, niezależnie od tego, że oczywiście dzielimy trochę teraz skórę na niedźwiedziu, ponieważ to miasto dopiero trzeba wyzwolić, ale to, co nastąpi ten dzień po, to jest wielki znak zapytania.
Mosul zamieszkuje obecnie ponad milion ludzi. Istnieją obawy, że ofensywa może wywołać ogromną falę uchodźców z miasta. Do tej pory konflikt w Iraku zmusił ponad 3 miliony osób do opuszczenia swych domów. Projekt wspólnej waluty w obecnej formie jest nie do utrzymania i nieskuteczny, ocenił były główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Otmar Essin. Jak wskazał, problemem jest to, że jest to projekt polityczny, a nie ekonomiczny. Profesor Essin stwierdził, że Europejski Bank Centralny wkroczył na równie pochyłą i jak ocenił, poważnie naraził na szwank system poprzez ratowanie krajów bankrutów w sposób stanowiący oczywiste naruszenie unijnych traktatów. Poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że waluta euro w przyszłości będzie trudna do utrzymania z wielu względów.
Słabsze gospodarki i finanse słabszych krajów nakłada ona taki kaganiec, który w przypadku szczególnie kryzysu powoduje brak elastyczności, na przykład niemożliwość dewaluacji własnej waluty. Jednocześnie redystrybucja przez budżet Unii Europejskiej wynosi niewiele ponad 1% łącznego PKB, podczas gdy, co warto podkreślić, redystrybucja w budżecie federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki, których walutą jest dolar, jest wielokrotnie wyższa. Wspólna waluta została wprowadzona w momencie, w którym nie była dokończona i nadal nie jest do pewnego stopnia dokończona integracja gospodarcza. No dzisiaj dopiero mówimy o Unii Energetycznej, o jednolitym rynku cyfrowym, który cały czas nie jest faktem.
Były główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego skrytykował też pierwszy program ratunkowy dla Grecji z 2010 roku jako niewiele więcej niż pomoc dla niemieckich i francuskich banków. Jak przekonywał ekonomista, znacznie lepiej byłoby wykluczyć Grecję ze strefy euro w ramach pouczającej lekcji dla wszystkich pozostałych. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.